Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Dzisiejszy dziennik zaczynam od skrótu najważniejszych doniesień. Australijski rząd zwiększy fundusze pomocowe dla małych firm poszkodowanych w pożarach. W Berlinie osiągnięto porozumienie w sprawie Libii o przestrzeganiu embarga na dostawy broni. Prawnicy Donalda Trumpa odpowiadają na zarzuty impeachmentu. W Polsce centralne obchody 157. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Oto szczegóły doniesień. Rząd federalny Australii ogłosił, że program dotacji dla małych firm dotkniętych pożarami zostanie zwiększony z 15 do 50 tysięcy dolarów. Nisko oprocentowane pożyczki o wysokości do 500 tysięcy dolarów będą również dostępne dla przedsiębiorstw, które poniosły straty finansowe lub odnotowały znaczny spadek dochodów w wyniku ostatnich pożarów. Pieniądze pochodzą z Krajowego Funduszu Rządu Federalnego National Bushfire Recovery Fund. Premier Scott Morrison powiedział, że rząd robi wszystko, co w jego mocy, aby odbudować biznesy w miastach dotkniętych pożarami buszu. Do tej pory w Nowej Południowej Walii były dostępne dotacje w wysokości 15 tysięcy. Zwiększamy to do 50 tysięcy. Ma to pomóc w naprawach i sprzątaniu w domach, biurach, biznesach i firmach. To wszystko nadzorowane jest przez stanowe organizacje, takie jak Service New South Wales i podobne organizacje w Wiktorii i Queensland. Stany zarządzają tymi programami, a my za nie płacimy. Rząd federalny przypomina rodzinom, które ucierpiały w wyniku niszczycielskich pożarów lasów, że przysługuje im dodatkowe $400 na każde dziecko z tytułu rządowej pomocy funduszu Australian Government Disaster Recovery Payment. Dodatkowa pomoc finansowa na każde dziecko poniżej 16 roku życia jest dostępna od dzisiaj. Minister zarządzania kryzysowego David Littleproud powiedział, że płatności pomocowe mają na celu zapewnienie, że ci, którzy potrzebują natychmiastowej pomocy na niezbędne artykuły, mogą taką pomoc szybko otrzymać. Po ostatnich pożarach buszu w Wiktorii stan nawiedziły wczoraj ulewne deszcze i opady gradu. Służby ratunkowe otrzymały 1500 wezwań o pomoc. Spośród wszystkich zgłoszeń, które napłynęły do służb od wczoraj rana, 1000 z nich dotyczyło szkód budowlanych, kolejne 139 zalania, a 118 powalonych drzew. We wschodnim Gippsland na górze Elizabeth spadło 56,6 mm deszczu, a na górze Wellington 55 mm. Wczoraj Melbourne na północnym i środkowym wschodzie miasta nawiedziły silne burze z gradem. Oprócz tego obecnie w stanie Victoria nadal pali się jeszcze 14 pożarów buszu. Niszczycielskie wiatry i burze w środkowej części Nowej Południowej Walii wywołały burze piaskowe generujące ogromne chmury pyłu. Filmy zamieszczane w mediach społecznościowych pokazują burze piaskowe w Dabo i pobliskich miastach z grubą zawiesiną kompletnie zakrywającą słońce. Podmuchy wiatru sięgały wczoraj w Parkes 94 km na godzinę, natomiast w Dabo 107 km na godzinę. Premier Scott Morrison nietypowo skrytykował ministra rządu liberalnego Nowej Południowej Walii, pomniejszając jakiekolwiek sugestie rzekomych podziałów wewnątrz partii w odniesieniu do rządowych działań klimatycznych. Stanowy minister środowiska Nowej Południowej Walii, Matt Keane, wezwał rząd federalny do rezygnacji z korzystania z pożyczanych kredytów emisyjnych z Kioto w celu osiągnięcia wyznaczonych poziomów emisji CO2 na 2030 rok. Matt Keane powiedział, że ministrowie rządu chcą, aby premier podjął zdecydowane i bardziej konkretne działania w sprawie zmian klimatu. Natomiast Scott Morrison odrzucił trafność uwag Matta Keana, mówiąc, że większość rządu federalnego nie wie nawet, kim jest stanowy minister. Natomiast minister handlu Simon Birmingham powiedział, że rząd federalny chce przekroczyć cele redukcji emisji CO2 o 2%, czyli z wyznaczonych 26% chce osiągnąć 28% redukcji do 2030 roku. Jest to zrozumiałe, że wszystko musi być zrobione w sposób, który nie zagraża gospodarce. gospodarce, ani też nie zagraża australijskim miejscom pracy. Stale szukamy takich nowych możliwości i nowych technologii, które nie przyniosą ze sobą nowych podatków ani obciążeń dla Australijczyków. Takie podejście mogłoby nam pomóc osiągnąć jeszcze wyższe poziomy redukcji emisji niż obecnie są prognozowane, powiedział Simon Birmingham. Przewodnicząca Komisji Europejskiej i szef unijnej dyplomacji z zadowoleniem przyjęli rezultaty międzynarodowej konferencji w Berlinie na temat Libii. Unia Europejska zobowiązała się odgrywać istotną rolę we wdrażaniu postanowień berlińskiej konferencji, w ramach których ma być przestrzegane embargo na dostawy broni do Libii. Więcej na ten temat dla Informacyjnej Agencji Radiowej Beata Płomecka.
Zastanowimy się, jak najlepiej przyczynić się do monitorowania zawieszenia broni i przestrzegania embarga na dostawy broni, głosi oświadczenie przewodniczącej Komisji Europejskiej i szefa unijnej dyplomacji. Ursula von der Leyen i Josep Borrell poinformowali, że rezultaty konferencji zostaną omówione na poniedziałkowym spotkaniu unijnych ministrów spraw zagranicznych w Brukseli. W oświadczeniu jest także potwierdzenie stanowiska Unii, że jedynym rozwiązaniem dla kryzysu w Libii jest nadzorowany przez ONZ proces pokojowy. Przewodnicząca Komisji i szef unijnej dyplomacji podkreślili, że Unia Europejska zaangażowała się ostatnio w rozmowy z libijskimi, regionalnymi i międzynarodowymi partnerami na rzecz zawieszenia broni i wznowienia politycznego procesu. Dziś postawiony został pierwszy znaczący krok, ale wiele pracy jest jeszcze do zrobienia, brzmi oświadczenie przewodniczącej Komisji i szefa unijnej dyplomacji. Beata Płomecka, Bruksela.
Chiny zgłosiły 139 nowych przypadków zapalenia płuc w miniony weekend. Przypadki spowodowane są zarażeniami nowym typem koronawirusa. Większość przypadków zanotowano w mieście Wuhan w środkowych Chinach, które jest uważane za centrum epidemii. Większość chorych to sprzedawcy lub klienci jednego z targów owoców morza w Wuhan. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzegła, że jest możliwość rozprzestrzenienia się wirusa. Obawy potęguje okres wzmożonych podróży Chińczyków za granicę. Adwokaci Donalda Trumpa formalnie odpowiedzieli na zarzuty, jakie Izba Reprezentantów postawiła prezydentowi Stanów Zjednoczonych w procedurze impeachmentu. Prawnicy amerykańskiego prezydenta uznali działania demokratów za bezprawne i niebezpieczne dla państwa. Więcej dla Informacyjnej Agencji Radiowej Marek Wałkuski.
W sześciostronicowym dokumencie przesłanym do Senatu, gdzie będzie toczył się proces Donalda Trumpa, jego prawnicy stwierdzili, że postawienie prezydenta w stan oskarżenia jest bezprawne i niekonstytucyjne. Artykuły impeachmentu przedłożone przez demokratów w Izbie Reprezentantów są niebezpiecznym atakiem na prawo Amerykanów do swobodnego wyboru swego prezydenta, stwierdzili. Adwokaci Donalda Trumpa nie kwestionowali faktów zawartych w artykułach impeachmentu, że wstrzymał pomoc wojskową dla Ukrainy i że domagał się śledztwa wobec byłego wiceprezydenta Joe Bidena. Argumentowali jednak, że postępował słusznie i zgodnie z prawem. To bezczelna i bezprawna próba podważenia wyniku wyborów z 2016 roku i ingerencja w wybory 2020 roku, do których pozostały już tylko miesiące, oświadczyli prawnicy prezydenta Stanów Zjednoczonych. Kontrolowana przez demokratów Izba Reprezentantów postawiła prezydentowi USA dwa zarzuty – nadużycia władzy i utrudniania prowadzonego w tej sprawie śledztwa. Proces Donalda Trumpa w ramach procedury impeachmentu rozpocznie się w najbliższy wtorek. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
Około 26 tysięcy osób wyszło na ulice Paryża, aby zaprotestować przeciwko finansowaniu przez państwo technik wspomaganego rozrodu dla par homoseksualnych. Ustawa nazwana bioetyczną ma być głosowana jutro w Senacie. Protestujący domagali się całkowitego odrzucenia projektu. Obecnie we Francji techniki wspomaganego rozrodu przysługują parom heteroseksualnym, które pozostają w związku małżeńskim lub mieszkają ze sobą od co najmniej 2 lat. Około 1500 osób wyszło na ulicę Moskwy, aby wspominać ofiary zabójstw politycznych. Marsz pamięci zorganizowano w związku z 11. rocznicą zamordowania publicystki dziennika Nowaja Gazeta Anastazji Baburowej i współpracującego z nią adwokata Stanisława Markiełowa. Uczestnicy marszu przypomnieli, że Rosja jest jednym z tych krajów na świecie, w których dziennikarze i działacze obywatelscy narażeni są na utratę zdrowia i życia. W trakcie marszu pamięci część osób wyraziła sprzeciw wobec zapowiedzianych przez Władimira Putina poprawek do konstytucji. W ich ocenie Władimir Putin chce po wygaśnięciu prezydenckiej kadencji utrzymać władzę za wszelką cenę. Premier Mateusz Morawiecki rozpoczął dwudniową wizytę w Japonii. Spotka się m.in. z szefem japońskiego gabinetu Shinzo Abe. Rozmowy w Tokio mają dotyczyć głównie zacieśnienia współpracy gospodarczej. Więcej dla Informacyjnej Agencji Radiowej Tomasz Sajewicz.
W trakcie wizyty zaplanowano seminaria poświęcone współpracy Polski i Japonii w zakresie infrastruktury, energetyki i inwestycji bezpośrednich. Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu w Tokio towarzyszą m.in. wiceszef resortu dyplomacji Paweł Jabłoński, minister klimatu Michał Kurtyka oraz pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała. Polski rząd chce intensyfikacji współpracy gospodarczej z Japonią. Rozmowy w tym zakresie dotyczyć mają energetyki jądrowej oraz nowych, dużych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. W programie wizyty premiera Mateusza Morawieckiego zaplanowano spotkanie z szefem rządu Japonii Shinzo Abe oraz japońską parą książęcą. Premierowi towarzyszą przedstawiciele ponad 20 polskich firm. W ubiegłym roku Polska i Japonia obchodziły stulecie nawiązania stosunków dyplomatycznych. Japonia to jeden z najważniejszych partnerów gospodarczych Polski w Azji. W naszym kraju działa ponad 300 firm z japońskim kapitałem. Tomasz Sajewicz, Tokio.
Historia o Holokauście nie może być przedmiotem politycznych przetargów, mówił w Brukseli szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz. Uczestniczył w spotkaniu ministerialnego Międzynarodowego Sojuszu na Rzecz Pamięci o Holokauście. Szef polskiego MSZ-u podczas spotkania zwrócił uwagę na wypowiedzi prezydenta Rosji i próbę relatywizacji historii.
Są te kwestie powszechnie znane w tym gronie. Zwróciłem także uwagę, dlaczego prezydent Andrzej Duda nie weźmie udziału w spotkaniu w Jadwaszem, właśnie z tego powodu, że nie będzie mógł się odnieść do słów Władimira Putina. Spotkało się to ze zrozumieniem. Najważniejsze dla nas jest, aby historia o Holokauście nie była przedmiotem debaty politycznej, przetargów. Tutaj występuje pełne zrozumienie dla działań autentycznych na rzecz analizowania historii tego okresu.
Do Międzynarodowego Sojuszu na Rzecz Pamięci o Holokauście należy większość unijnych krajów, z wyjątkiem Malty i Cypru, a także Stany Zjednoczone, Izrael, Argentyna, Australia, Kanada, Norwegia, Szwajcaria i Serbia. Polska należy do tej organizacji od 1999 roku. Trzydniowe centralne obchody 157. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. W ramach obchodów do Wąchocka dotarł marsz śladami uczestników niepodległościowego zrywu z 1863 roku. Współorganizatorem uroczystości był Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Książę Harry po raz pierwszy mówił o swojej decyzji o rezygnacji z pełnienia obowiązków członków rodziny królewskiej. Książę Harry powiedział, że wraz z żoną Meghan po latach wyzwań i trudności nie mogli podjąć innej decyzji. W przemówieniu do zwolenników jego organizacji charytatywnej Sentable książę Harry mówił, że chce, aby jego rodzina miała spokojne życie.
I will continue to be the same man who holds his country dear and dedicates his life to supporting the causes.
Będę nadal tym samym człowiekiem, który kocha swój kraj i poświęca swoje życie wspieraniu ważnych dla mnie celów organizacji charytatywnych i organizacji wojskowych. Daliście mi edukację na całe życie i ta rola nauczyła mnie więcej o tym, co jest słuszne. Robimy coś, w co wierzymy, więc dziękuję wam za odwagę, którą daliście mi i która pozwala mi na to, abym mógł zrobić taki krok. Książę Harry i jego żona Meghan utracą książęce tytuły. Pałac Buckingham poinformował, że nie będą już pracującymi członkami brytyjskiej rodziny królewskiej, nie będą otrzymywać środków publicznych i będą musieli oddać pieniądze wydane na remont ich posesji. Doniesienia walutowe. W dniu dzisiejszym dolar australijski wymieniany jest na 68 centów amerykańskich. W porównaniu do złotego jest warty 2 złote i 63 grosze. Pogoda na jutro, czyli na wtorek dla stolic stanowych. W Perth częściowe zachmurzenie, temperatura maksymalna 25 stopni. W Adelaide przejaśnienia 27, w Melbourne przelotne opady deszczu 21. W Hobart niebo zachmurzone, temperatura maksymalna 20 stopni. W Canberra możliwość przelotnych opadów deszczu 25, w Sydney słonecznie 31, w Brisbane przelotne opady deszczu i burze 35, w Cairns przelotne opady deszczu 34, a w Darwin deszcze i burze, temperatura maksymalna 32 stopnie Celsjusza. I tą informacją kończymy przegląd wiadomości radia SBS.
polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.